Dzień dobry, odcinki bez spinki. Dzisiaj kolejny odcinek z tej serii. Przed mikrofonami siedzą Wojciech Mech i
Bartosz Bubak.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o rewolucji w Microsoftie oraz o innych bardzo ciekawych tematach.
Mniej lub bardziej związanych z technologią.
Zapraszamy. Okej, zacznijmy od tego, że podziękujemy przede wszystkim za ostatnie oceny zostawione u nas na kanale na iTunesach. To są oceny z początku listopada, ja dzisiaj Bartowi wysłałem ten screenshot z iTunesów. No, serce rośnie.
Rośnie. Do nas. Mało się w sufit z radości nie wbiłem.
Piszcie do nas tak dalej, ale przede wszystkim bardzo nas cieszy, że po jednym odcinku, bo to było na samym początku listopada, po tym pierwszym odcinku już trzy takie bardzo fajne oceny dostaliśmy i no, to sprawia, że chce się robić kolejne odcinki. No to co, to po ostatnim odcinku, który przegadaliśmy półtorej godziny i ciągle oczekujemy jeszcze na waszą ocenę tego, co tam nam się udało uzbierać, mamy dla was nowe newsy.
Ja mam nawet jeden w temacie.
Zbierało się tym razem 6 po 3 na głowę, więc podzielimy się tym, co mamy. Chyba fajny odcinek dzisiaj wyjdzie.
No więc tak, nawiązując do ostatniego odcinka na temat super produktu firmy Apple, wyczytałem niestety newsa kolejnego w tym temacie, to znaczy okazuje się, że nowe Maci Pro nie będą działać, przynajmniej w przewidywanym czasie, z systemami operacyjnymi firmy Linux, znaczy firmy z rodziny Linux. Przyczyny są generalnie bardzo prozaiczne. Przede wszystkim nie są prawidłowo rozpoznawane urządzenia, tak, hardware. Głównie dysk SSD ma błędne ID na PCIe, jeśli kogoś to interesuje. No i generalnie są problemy z klawiaturą, myszką. Po odpaleniu systemu nagle się okazuje, że nic nie działa, komputer nie reaguje, trzeba go fizycznie klawiszem, na szczęście jeszcze działa, wyłączyć.
Także... to taki dzień jak codzień pod Linuxem.
Ha, ha, ha. Nie, niestety jest to ewidentnie problem sprzętowy. Panowie z Apple po raz kolejny nie trzymają standardów, mimo że mają na pokładzie normalnego Intela, na którym powinno wszystko chodzić. Miłośnicy pingwinów nie zobaczą na razie pingwinów z jabłkami.
Mam nadzieję, że masz coś, co w razie czego można by było wziąć w rękę, odpalić, będzie wszystko działało i choćby nagrywać odcinki, bo ja jakoś boję się ostatnio bardzo Linuxów. Szczególnie im nowsze, tym gorsze.
Powiem ci, ja właśnie wręcz przeciwnie, myślę, że to jest dobry pomysł na jeden z odcinków, gdyż ja samymi Linuxami bawię się ponad 20 lat już w tej chwili. Pracuję praktycznie w 100% na Linuxie od dobrych 12 lat i praktycznie poza rozrywką nie używam Windowsa. Najnowszy GNOME Ubuntu instalowany praktycznie z płytki, bez żadnych dodatkowych bajerów, na standardowym Dellu czy Lenovo chodzi właściwie bez problemu. Ale jak mówię, zostawmy sobie ten temat na jakiś osobny odcinek, gdyż możemy wtedy gadać i 2 godziny i będzie mało.
Tak, ja sobie zbiorę zestaw takich problemów, które ostatnio miałem i spróbujemy pogadać, dlaczego u mnie występują wszystkie problemy świata.
Wtedy ci odpowiem, SOA 1 u mnie działa.
Dobra, teraz moja kolej i mój news. Zastanawiałem się długo, jak spiąć te 3 rzeczy, które dzisiaj chcę wam pokazać, by nie wywołać niepotrzebnego zdziwienia, bo to, co wam zaraz powiem, to jest news, który jeszcze 5-6 lat temu trzeba by było włożyć w książkę science fiction o jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której Bill Gates był małym linuksiarzem. Chodzi o to, i to jest najmniej hardkorowy news dzisiaj, że niedługo będziemy mieli prawdopodobnie możliwość instalowania SQL serwera na Linuxach.
No pytanie tylko tak szczerze, po co?
Jak pójdziemy dalej w następne 2 newsy, to myślę, że to się rozjaśni, ale już mogę powiedzieć z grubsza po co. Po to, żeby wmontować rozwiązania Microsoftu w uciekający im rynek serwerowy.
Nie, to było raczej pół żartem, bo rozumiem, że jest to wejście w rynek, rozumiem, że jest to w pewnych zastosowaniach niezła baza danych i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Dobra, dawaj swój news.
Mój kolejny news jest w ogóle świeżutki z dzisiejszy, o ile mnie pamięć nie myli, i dotyczy tego, że Intel ogłosił, że nie wyklucza, iż w następnych wersjach swoich chipsetów, oprócz, tak jak się wszyscy przyzwyczaili, karty graficznej, będą montować również karty Wi-Fi i USB w standardzie 3.1. Jest to news o tyle ciekawy, że znacznie ułatwi montowanie bardzo prostych urządzeń, tak? Gdyż kolejne rzeczy będziesz miał już gotowe w procesorze, wystarczy nóżki wypuścić gdzieś na jakieś złącze i wszystko powinno działać. A druga sprawa jest taka, że bardzo często się okazuje, że komputery sprzed 10 lat w tej chwili bardzo ciężko uruchomić, bo nie bardzo jest je do czego podłączyć. I takie rozwiązanie Intela znacznie ułatwi tego typu problemy, rozwiązywanie tego typu problemów.
Jak mam coś na ten temat powiedzieć, to nie wierzę.
Dobrze, linka oczywiście zamieścimy w show notesach. Zapraszamy do dyskusji na ten temat.
No dobrze, to w takim razie teraz na mnie kolej. Ja będę budował dalej ten niezwykły, nowy obraz Microsoftu. Otóż no, to jest news w zasadzie sprzed chwili. Microsoft Visual Studio będzie dostępny na Maca. Po co? Po to, żeby pisać oprogramowanie pod Windowsa na Macu.
Sami się przyznają, że Maci są lepsze, tak?
Sami się przyznają, że stracili bardzo duży rynek profesjonalny na rzecz ludzi, którzy przeszli na platformę Apple, dlatego że te komputery po prostu były lepsze. No i teraz trzeba odzyskać te wszystkie programistyczne dusze, dać im narzędzie i niech piszą wspaniałe, nowoczesne oprogramowanie na platformę Microsoft.
Wiesz co, wydaje mi się również, że jakaś wersja Microsoft Visuala któregoś działa w tej chwili także pod Linuxem. Także Mac był naturalnym krokiem w ewolucji.
Tak, nawet sam używam, tylko różnica jest taka, że to, o czym mówisz, to się nazywa Visual Studio Code. I żeby troszeczkę historii zarysować. Dawno, dawno temu, w czasach antycznych, czyli jakieś 5 lat temu, na rynek w absolutnym szturmem i z absolutnym tupnięciem wdarł się edytor Sublime Text, potem zakończony w wersji 3. Dlaczego zakończony? Dlatego, że po rozwijaniu kolejnych wersji i dotarciu do wersji 3 programista, główny programista projektu stwierdził, że no niestety ma już teraz inne rzeczy na głowie i musi projekt porzucić. Niestety skończyło się to tym, że z tego co ja wiem, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale sam edytor już nie jest rozwijany. Oczywiście cały czas dochodzą nowe wtyczki, nowe ulepszenia, bo to jest taki bardzo fajnie zaprojektowany ekosystem, gdzie można sobie ściągać od niezależnych jakby programistów, niezależnych twórców kolejne, co rusz to nowe dodatki do tego edytora. Dzięki temu można z niego zbudować bardzo rozbudowane i bardzo wygodne środowisko do pracy. No ale niestety no, sam edytor już zatrzymał się, już w wersji 4 raczej nie będzie. I wtedy na rynek wyszło coś, co dało początek kilku innym jeszcze rozwiązaniom. Pojawił się taki framework, użyję tego słowa, to nie przesadzę, chyba tak.
To troszeczkę przesadzisz. To jest tak, jeśli mówimy o elektronie, tak, bo jego też na myśli. Tak. To jest tak naprawdę przeglądarka w okienku. To jest napisane w JavaScriptie na Node.js. Tak naprawdę przeglądarka w okienku, tak, na której można sobie w tle różne aplikacje odpalić i wbrew pozorom jest to bardzo wygodne.
I dzięki temu, że coś takiego się pojawiło, to kilku rozsądnych programistów w zasadzie przeniosło wszystkie ważniejsze funkcjonalności z Sublime Texta do nowego edytora, który się nazywał i nazywa ciągle Atom. Jest naprawdę fajny, tylko troszkę wolniej chodzi. No ale tego nie przeskoczymy, ponieważ jest to wszystko napisane w JavaScriptie, a nie jest skompilowane do jakiegoś natywnego kodu maszynowego i niestety no nie jest aż tak responsywny i nie jest aż tak szybki. Ale ponieważ sprzęt jest wielokrotnie teraz lepszy, mocniejszy niż wymagałoby to coś do uruchomienia, no to spokojnie działa i rzesze i zastępy programistów używają Atoma, przynajmniej do niedawna używały. A teraz na rynek...
Sam to robię.
No, ja też. Przez jakiś czas używałem, troszeczkę mi się nie podobała taka troszkę mułowatość, że takiego żargonu użyję tego edytora. A potem na rynek wyszły jeszcze, czy na rynek, no to nie można mówić, że to jest rynek. Może nie nazywajmy tego rynek, tylko po prostu ludziom zostało dane następne narzędzie właśnie przez Microsoft Visual Studio Code, które zostało zbudowane dokładnie na tym samym elektronie i które w momencie, jak pojawiło się jako publicznie dostępne darmowe narzędzie dla programistów, czyli taki po prostu edytor dla programistów, no niestety za dużo nie oferował. Można powiedzieć, że za dużo to nawet jest duży wyrost, bo no, to było bardzo prymitywne narzędzie wtedy. Ja przyznaję, że po pierwszym zetknięciu się i porównaniu tego Visual Studio Code z wtedy dostępną już wersją Atoma, no byłem rozczarowany, poużywałem jeszcze chyba kilka dni i dałem sobie spokój. I teraz miałem drugie podejście i bardzo, ale to bardzo byłem zaskoczony. Okazało się, że rozrósł się niesamowicie. Cały ten projekt bardzo szybko się rozwija ostatnio. Wychodzą przynajmniej jedna aktualizacja w miesiącu jest do ściągnięcia. Nie wiem, czy nie więcej, bo nie śledziłem tego tak na bieżąco. Po prostu co się pojawiało, to klikałem. Przez ostatnie 4 miesiące kilka aktualizacji pamiętam, że instalowałem, więc dosyć szybko to się rozwija. Przede wszystkim jest ogromna ilość fajnych pluginów. Rewelacyjnie jest zrobiona integracja z Gitem, czyli z systemem kontroli wersji. Szczególnie podgląd różnic pomiędzy tym, co mieliśmy do tej pory w repozytorium, a tym, co dopisaliśmy w jakiś sposób albo zmodyfikowali, jest zrobiony najładniej ze wszystkich narzędzi, jakie widziałem. Naprawdę świetnie to wygląda, a ten wygląd pomaga w pracy, bo jest po prostu dużo, dużo czytelniejsze. I wracając do newsa, cały ten wywód po to, by udowodnić może, że Microsoft się bardzo mocno zmienił. Że to, co jeszcze parę lat temu prezentowali, to teraz już są kompletnie inną firmą, z kompletnie innym spojrzeniem na okolice, tak, że nie tylko Windows istnieje, że Linux w międzyczasie zabrał im rynek serwerowy, że podgryza ich ze wszystkich stron Mac i to wcale nie w miejscach, gdzie można sobie to odpuścić, bo...
I gdzie chcieliby być gryzieni.
Bo przede wszystkim ogromna ilość programistów przeszła na tą platformę. Skoro zmieniły się technologie, których używa się na co dzień i bardzo mocno świat poszedł w kierunku open source i technologii, które no niekoniecznie potrzebują Windowsa do życia, bo wystarczy jakiś Linux czy Mac i nawet na Macu można teraz tworzyć oprogramowanie, które pod Linuxem sobie będzie chodziło. No to zaraz się okaże, że znaczy oni prawdopodobnie doszli do wniosku, że zaraz się okaże, że jeżeli się nie obudzą, nie odwrócą myślenia i nie spróbują do tego nurtu się włączyć zamiast walczyć z wiatrakami, no to wyginą, tak? No Windowsa dali już teraz taką wersję, gdzie każdy po jednym zakupie będzie go miał przynajmniej na razie do końca świata, bo kolejne aktualizacje Windowsa wychodzą już za darmo i to są takie aktualizacje bardzo duże, w zasadzie jak kiedyś wychodziły nowe wersje systemu, no to teraz można by powiedzieć, że jak wcześniej Windowsy wychodziły raz na 3 lata, czy tam mniej więcej gdzieś 3-4 lata, no to teraz ten cykl podzielili na kilka kroków po drodze, ale nie bardzo dużo, pewnie raz na półrocze będzie wychodził nowy Windows. I pojawiają się nowe, bardzo duże aktualizacje, które po prostu zmieniają system dosyć mocno, widocznie zmieniają system. I co już dostajemy nowego Windowsa, za którego kupiliśmy, znaczy za którego zapłaciliśmy powiedzmy tam rok temu. Więc jak sobie policzymy, ile już zrobili, chcą dać tego SQL serwera na linuxowe serwery, chcą dać narzędzie programistom, by troszeczkę ich jednak zmotywować do tego, by popróbowali pisać coś na Windowsy. I jeszcze jedną rzecz, ale to jeszcze nie moja kolej, więc zaraz wam ją dołożę, o której na koniec powiem, jak to do tego wszystkiego dołożymy, to ktoś, kto przespałby ostatnie 5 lat, po prostu by nam nigdy w życiu by nie uwierzył w to, co ja dzisiaj opowiadam. Microsoft to już nie jest ten sam Microsoft.
Ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć, natomiast nie będę ci psuł niespodzianki, znaczy słuchaczom psuł niespodzianki. Natomiast jeszcze dorzucę takiego półniusika, którego w sumie stwierdziłem, że zostawię w spokoju, ale tak dużo powiedziałeś na ten temat, że jednak wrócę do niego. Także to będzie mój czwarty newsik, taki malutki. W temacie edytorów. Zapewne znany jest większości deweloperów, zwłaszcza Java, ale nie tylko. Całe takie środowisko, wielki kombajn o nazwie Eclipse.
No, które oczywiście ma swoich kilka takich forków, gdzie brali tego Eclipse'a i rozbudowywali w różnych kierunkach.
Miał wielu fanów, miał też wielu przeciwników, bo miejscami się tak rozrósł, że momentami ciężko było z niego korzystać. Natomiast jest to pewien rodzaj jednak standardu, tak? Na przykład widać to w skrótach klawiszowych, które są używane w innych edytorach, a tak naprawdę większość z nich w tej chwili wywodzi się właśnie z Eclipse'a. I otóż właśnie rzeczony Eclipse chyba też dosłownie dzisiaj został ogłoszony w wersji CHE. Eclipse CHE, jeśli dobrze czytam, CHE. Tak jest to news dzisiaj. I wyobraź sobie, jest to Eclipse, który będzie całkowicie online działający tak naprawdę w przeglądarce, czy właśnie w okienku Electrona. Jest to kompletna platforma, prekonfigurowane ma wszystkie od razu narzędzia do danego języka, bo oczywiście wsparcie dla Javy, C++, Go, PHP, Pythona, .NET-a, Ruby, czegokolwiek tam sobie zażyczysz. I teraz najlepsze, jest to dystrybuowane w postaci kontenera dockerowego, czyli to jest też duży temat, który możemy kiedyś porozmawiać, natomiast w wielkim skrócie chodzi o to, że jest to coś w rodzaju wirtualnej maszyny, którą po prostu uruchamia się u siebie na komputerze i tam przeglądarką, czy właśnie okienkiem elektronowym podłącza się do tego całego środowiska i ma się kompletny zestaw do wszystkich kompilatorów, bibliotek, oczywiście jakieś łącze z Gitem, czy z innymi tego typu narzędziami i to wszystko tak naprawdę za jednym kliknięciem w przeglądarce.
No to powiem ci, że może być coś fajnego.
Też mi się tak wydaje. To co, teraz moja czy twoja kolej?
No to twoja.
Dobrze, ja sobie na koniec zostawiłem newsika, który jest w sumie technologiczny, ale nie jakoś mocno, natomiast jest bardzo geekowy. Otóż muszę się wam przyznać, że od paru lat, gdyż będąc dzieckiem nie miałem dostępu do tego typu urządzeń ani zabawek, od paru lat jestem wielkim fanem firmy Nintendo. Zapewne większości z was kojarzących się z Super Mario i tego typu grami. I ludziom, którzy lubią stare gry, tak zwane retro, również kojarzy się ze starymi konsolami, które tak naprawdę uratowały rynek gier, czyli Nintendo Entertainment System, w skrócie NES, konsola sprzed ponad 20 lat. I właśnie teraz, dosłownie w zeszłym tygodniu, Nintendo wypuściło na rynek coś, co się nazywa Nintendo NES Mini. Jest to malutka kosteczka w kształcie przypominająca, właściwie jest idealną kopią starego NES-a, z tym, że tak naprawdę jest to jedna kostka z podłączonymi kontrolerami, na której jest zaszyte, przeinstalowane 30 oryginalnych gier z Nintendo. Taka zabawka kosztuje w tej chwili chyba niecałe $60. podłączasz to do telewizora i normalnie można się poczuć znowu jak sześciolatek w salonie gier sprzed 20 lat.
Ale, no dobra, ale nie rozumiem. Takie rzeczy można już na telefonie teraz odpalić. Telefon podpina się jakimś tam kabelkiem do komputera, nie do komputera, tylko do telewizora i chyba masz to samo.
Wiesz co, no teoretycznie masz rację, tak? Oczywiście nie ma się co czaić i udawać, że nie ma emulatorów, bo są. Są serwisy z grami pirackimi do ściągnięcia właściwie w dowolnej ilości za darmo natychmiast. Natomiast idea jest taka, że masz niemalże oryginalny kontroler, podpinasz to do telewizora 50 cali i po prostu jest to raj dla geeków i miłośników Nintendo, po prostu.
Zamiast dawać nura w wirtualną rzeczywistość i kupować sobie Oculusa, to kupujesz coś takiego i tak, ganiasz 4 piksele po ekranie.
Dokładnie, 8-bitowa grafika, stare oryginalne gry, na przykład Zelda, Contra. To po prostu dla mnie jest to szał, ciał i uprzęży po prostu.
To dlaczego nikt czegoś takiego amigowego nie zrobi? Jak ja bym chciał kupić sobie taką Amigę w kostce?
Może dlatego, że Commodore chyba upadło?
A od kiedy to jest jakaś kula u nogi? To przecież brać i robić.
Z małych wad, które też, żeby nie było, że jest to produkt idealny, bo Nintendo parę rzeczy zaspało. Na przykład niestety nikt nie pomyślał, że to już nie te czasy, gdzie się siedzi na wykładzinie czy na dywanie przed telewizorem. Tylko już ludzie mają telewizory tam 40-50-calowe i chcieliby siedzieć troszeczkę dalej od telewizora, a kabelek do pada niestety ma 80 cm. No, także jest to jeden malutki problem. Drugim malutkim problemem jest to, że nie wiedzieć czemu, chociaż Nintendo ma do tego swoją jakąś tam legendę dołożoną, wersja europejska konsoli nie posiada zasilacza. Wprawdzie jest zasilana z normalnego mini USB, więc dowolna ładowarka telefoniczna załatwia sprawę, natomiast jest to nadal dziwny krok, zwłaszcza, że wersje amerykańskie mają te ładowarki w zestawach.
No powiem ci, że to mnie akurat nie dziwi i czekałem czegoś takiego. Może nie odnośnie takiego konkretnie urządzenia, ale tego, że za jakiś czas ładowarki zaczną być opcjonalne w ogóle, wszędzie. Bo w Unii Europejskiej chyba już jest absolutny obowiązek używania tego mikro USB i skoro mam już tych ładowarek 4 czy 5 w domu, a dzięki temu można obniżyć cenę o $2, wiesz, w dół i wygrać z konkurencją tymi $2 na półce po prostu tańszą ceną, to czekałem, aż pojawią się telefony, różne inne urządzenia, które po prostu ładowarki nie będą miały wcale.
Ja ci powiem, ja się z tym nie zgodzę, bo dokładnie tą samą dyskusję już dzisiaj prowadziłem wcześniej. Mam w domu po prostu jakieś tuziny ładowarek, bo do każdego urządzenia była ta ładowarka w zestawie, tak jak mówisz. I jakieś tablety, czy dla siebie, czy dla dzieci, czy w ogóle dla domowników. Praktycznie każde urządzenie miało ładowarkę, miało swój kabelek. A finał jest taki, że niedawno dokupiłem potrójne ładowarki w znanym szwedzkim sklepie na i. A następnie jeszcze dosłownie przedwczoraj kupiłem dwa takie zwykłe przedłużacze do prądu, które się okazało też mają już wyjście na USB. Po prostu ich brakuje, tak? Bo człowiek jest jako stworzenie leniwe. Jeden by chciał mieć w sypialni, drugą by chciał mieć gdzieś indziej, a trzecią jeszcze w ogóle w biurze. I summa summarum, w momencie, gdy potrzeba, nagle tych ładowarek brakuje. Także też tak nie do końca. Już prędzej się czekał na czasy, gdy bardziej rozpowszechnione będzie ładowanie bezprzewodowe i po prostu po domu sobie porozkładam kilka takich płytek ładujących i tyle.
Idźmy do finału, ponieważ to, co dzisiaj wypatrzyłem, no to zamyka jakby temat Microsoftu, Linuxa i wszystkiego, co się wiąże z połączeniem tych dwóch światów. Otóż nie wiem, pewnie wiecie, może nie wiecie. Jak nie wiecie, to właśnie w tym momencie się dowiadujecie, że w Windowsie 10 można sobie wewnątrz Windowsa 10 wbudować Ubuntu. Jak to działa? Trzeba pod odcinkiem na dekompresorze znaleźć odpowiedni link, przejść na odpowiednią stronę, tam będzie napisane W trzech prostych krokach, jakie operacje należy wykonać, żeby odblokować istniejący w Windowsie 10 od ostatniej aktualizacji, tej od ostatniej dużej aktualizacji, tryb development mode, to się chyba nazywa?
Tak.
Potem trzeba wykonać kilka prostych poleceń z linii poleceń, czyli z tego okienka CMD i nagle w ramach Windowsa mamy APT, czyli menadżer pakietów Ubuntu, który korzysta z repozytoriów oprogramowania Ubuntu. To nie jest tak, że oni sobie wzięli, przekompilowali, coś tam porobili z tym i teraz to jest w Windowsie, tylko Windows pobiera z tych samych repozytoriów oprogramowanie z Ubuntu 16.04, jeżeli czegoś nie pomieszałem. Więc kernel systemu jest kernelem NT, czyli tym Windowsowym, a wszystko, co ściągacie, po prostu się odpala. Oczywiście nie jest tak cudownie i różowo jeszcze teraz, jakby się wydawało, że odpalam sobie tam wszystko, co tam się tylko mi uda ściągnąć, bo jeszcze niedawno działały tylko narzędzia stricte z linii poleceń, ale już samo to, że mogę ściągnąć binarną wersję programu, który był skompilowany na Linuxie, który korzysta z tych systemowych bibliotek Linuxa, który odwołuje się do jądra systemu w linuxowy sposób, a działa to po prostu bez żadnych emulatorów, bez niczego pod Windowsem, to już jest coś, co no nikomu się nie śniło. Jak się dowiedziałem, to po prostu nie wiedziałem, czy to nie jest jakiś żart. Musiałem sprawdzić. Okazało się, że prawda, że działa faktycznie. Oni zrobili tłumacza, który jest wbudowany w Windowsa, który tłumaczy odwołania do wywołań systemowych jądra Linuxa na wywołania jądra Windowsa. Jest tak, że niestety nie jest jeszcze stuprocentowa ta jakby... Nie wszystko jest jeszcze dopasowane do siebie, więc na razie jeszcze są kłopoty z oprogramowaniem, które na przykład powłoki graficznej wymaga, ale załączę wam dzisiaj do odcinka też wywiad z ludźmi z Microsoftu, z ich stron, z ich bloga, gdzie opisują, jak dużo już się udało zrobić. Co najbardziej jest niezwykłe, to można uruchamiać obok siebie w tej samej przestrzeni jakby oprogramowanie z Linuxa i oprogramowanie z Windowsa i ono będzie ze sobą rozmawiać. Jest zrobiony taki system, który się nazywa LXBus. Jest to taka szyna, jakby to nazwać.
Systemowa szyna danych.
Tak, o. Mądrego programistę czasem warto zaprosić do odcinka. Więc szyna działa tak, że każdy program, który się do niej podłącza, zgłasza się jako albo odbiornik, albo nadajnik, albo jedno i drugie i po prostu wysyłają sobie nawzajem komunikaty. Dzięki temu, co można zrobić? Można na przykład wysłać tekst z wyjścia jednego z programów Windowsowych, przepuścić go przez narzędzia linuxowe takie jak set, AWK czy cokolwiek innego i zawrócić z powrotem do jakiegoś innego programu Windowsowego, czyli zrobić to, co normalnie pod Linuxem było od zarania dziejów możliwe, czyli zwyczajnie robimy takie pipy z jednego programu do drugiego do trzeciego i tak dalej. Składamy sobie z małych klocków jakieś bardzo rozbudowane rozwiązania. To teraz będzie to można zrobić w Windowsie, korzystając ze wszystkiego, co mamy i w Linuxie, i w Windowsie.
Czyli zakładając pierwszego Windowsa 95, zajęło im to 21 lat.
No tak, ale zobacz, że skorzystali z tego, co jest, a nie pisali wszystkiego po swojemu tak. I od nowa. To jest ogromna różnica, bo do tej pory Microsoft brał rozwiązania, które już od dawna na rynku się sprawdziły. Wywracał coś tam w jakiś sposób, robił inaczej, po to, żeby nie było w żaden sposób kompatybilne i robił swoje rozwiązanie. Wyobraźcie sobie teraz, jak dużo różnych już rzeczy Microsoft ma w swoim arsenale po to, żeby wrócić na rynek serwerowy. Windowsy są już stabilne i nikt nie powie, że nie są. Jeżeli coś się wysypuje, to się wysypuje teraz oprogramowanie, które się dodatkowo na te Windowsy instaluje, ale sam system jest już naprawdę bardzo stabilny i trudno jest już wskazywać na Linuxa jako na tego stabilniejszego. Mamy teraz, zaraz będzie to możliwe, możliwość łączenia tego wszystkiego, co mamy pod Linuxem, z tym wszystkim, co mamy pod Windowsem. Czyli będziemy mogli na przykład pisać bardzo rozbudowane automatyzacje, które będą te wszystkie Windowsy spinały razem z całą infrastrukturą, którą do tej pory zarządzamy, i odpadnie problem robienia czegoś kompletnie inaczej, kompletnie od nowa, i trzeba się nie trzeba się będzie już uczyć tego, co w Microsoftie. No jednak no, dla 10 serwerów z 1000, no niech nikomu się nie chciało tak dogłębnie poznawać, więc albo był ktoś zatrudniony, kto się tymi Windowsami zajmował tak naprawdę na poważnie, no albo one gdzieś tam z boku w tej serwerowni, gdzieś tam do jakichś tam specjalistycznych zadań były skierowane i kompletnie inaczej były automatyzowane, nie było to wszystko spinane. Teraz jest pierwsza taka naprawdę namacalna szansa, że to wszystko zagra ze sobą, że będziemy mieli, nie wiem, pomóż mi, co tam mamy, jakieś szefy, papety, Ansible, no, ten
tak
cały...
Tak naprawdę to wszystko już działało, ale tak jak mówisz, zawsze to było pod górkę, zawsze na Microsoftie było inaczej, zawsze trzeba było się z tym naszarpać i to przez parę lat było też dlatego to co powiedziałeś, że Microsoft brał pewne rozwiązania, przerabiał je na swoją modłę i na przykład później były jakieś dziwne certyfikaty Microsoftu, specjalista do spraw otwierania konta użytkownikowi lewą ręką, tak? I byli to ludzie, którzy pokończyli nie wiadomo jakie kursy, za nie wiadomo ile pieniędzy.
Zarządzacz serwerem plików 4, wiesz, ścieżki certyfikacji 8 poziomów.
Dokładnie, grube pieniądze to zapłacił, a wiedzę miał taką, że po 4 latach się to dezaktualizowało kompletnie, mógł sobie w buty włożyć, bo do niczego się nie dawało. Więc wracając do tematu, tak, jestem również, mimo że sceptycznie podchodziłem do firmy Microsoft przez ostatnie parę lat i powtórzę po raz kolejny, nadal w pracy używam Linuxa. Bardzo jestem z tego zadowolony, co się stało. Widzę to jako światełko w tunelu, ale mam też kilka wątpliwości, tak, bo mimo że w tej chwili jest to oficjalna wiadomość Microsoftu, mam otwartą stronę Microsoftu, gdzie jest to potwierdzone, opisane, także na pewno nie jest to fake. Natomiast nie ma jeszcze dokładnych informacji, co tam jest pod spodem, jak to działa, jaka jest tego wydajność przede wszystkim, tak? Bo jeśli
no
się
drugi
okaże,
problem to bezpieczeństwo. Tutaj też jest podnoszone do bardzo mocno...
Bezpieczeństwo zawsze było problemem w tego typu rozwiązaniach. Zwłaszcza, że to jest bardzo niskopoziomowy dostęp do systemu. Także to jest kolejna rzecz. No i nadal, tak jak powiedziałeś, jest dosyć spory problem z dostępem bezpośrednim do sprzętu, tak? Czyli karty graficzne, karty sieciowe, dyski. To w tej chwili jest problem. Ale liczę na to, że jednak będą te problemy rozwiązane. Zobaczymy, tak jak mówię, jak będzie z wydajnością, bo jeśli się okaże, że owszem, można sobie napisać prosty skrypt w Bashu, w Pythonie, czy tam w czymkolwiek i on jak ruszy, bardzo się będziemy cieszyć, bo nie ma się co oszukiwać, przynajmniej w mojej pracy dużej część polega na używaniu tego typu skryptów i będzie to zapewne równie dobrze działać, ale jeśli wydajność systemu pod Linuxem będzie dużo, dużo mniejsza niż natywny Linux, mało kto, bądźmy szczerzy, będzie tego używał, tak?
No to wiesz, jest jeszcze kwestia, w którym miejscu potrzebujesz tej wydajności, bo jeżeli mówisz o jakichś tam skryptach, które coś załatwiają, jakieś takie codzienne czynności, powiedzmy, no, utrzymania w ruchu jakichś usług, tak, i potrzebujesz do tego skryptów, które coś odpalają, coś sprawdzają, jakieś backupy przerzucają, jakieś takie różne inne cuda robią, to tam, gdzie jest potrzebna jakaś wydajność. Bo wydajność będzie potrzebna tylko przy świadczeniu konkretnie usług już, nie? Kiedy mamy coś na przykład wystawione, nie wiem, czy to będzie baza danych, czy to będzie jakiś serwis dostępny z zewnątrz dla tysiąców czy milionów użytkowników, no to tutaj wydajność no 1 czy 2% to już może być bardzo duża różnica. No i ja bym się chyba na razie nie spodziewał, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby zainstalować sobie Windows Server po to, żeby ściągnąć Apache'a z repozytorium Ubuntu i próbować serwować jakieś strony.
Zwłaszcza, że od bardzo dawna nikt tego nie robi w ten sposób.
Więc teraz pytanie, czy jest miejsce na takie rozwiązania w serwerowni, tak? Gdzie każdy z tych systemów jednak ma troszkę inne zadania. Każdy do tej pory miał trochę inny zakres wyzwań i musiał im jakoś sprostać.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że oni jednak niby coś mówią o rynku serwerowym, na którym aktualnie, ale bądźmy szczerzy, są przegrani. Chociaż powiem, że Microsoft Azure, czyli chmura Microsoftowa, jest bardzo przyjemna. Używam jej kilka razy i bardzo fajnie to działa, zaskakująco wręcz dobrze miejscami. Można nawet na niej uruchamiać Linuxy, ale bądźmy szczerzy, w segmencie serwerowym jest cieniutko, tak? Natomiast ja podejrzewam bardziej, że chcą zrobić z Windowsa, tak jak powiedziałeś, narzędzie programistyczne w drugą stronę, tak? Bo dla wielu ludzi nadal wygodniej używać Windowsa, chociaż mówię, ja do nich nie należę, a całkiem spora grupa przesiada się na Maci. Nadal bardzo wielu deweloperów tego Windowsa używa. Na nim miała jakieś cygwiny, jakieś dziwne nakładki emulujące Linuxy, kompilatory Linuxowe i tak dalej. I teraz cała ta grupa będzie miała to praktycznie natywnie, tak? Czyli będzie używać swoich ulubionych Windowsowych narzędzi, bo bądźmy szczerzy, to też była jedna z bolączek Linuxa, że jeszcze parę lat temu nie wszystkie programy dało się odtworzyć na Linuxie, znaczy nie było odpowiedników wszystkich narzędzi, tak? W tej chwili, w momencie, gdy większość aplikacji jest pisana, tak jak mówisz, w Elektronie, w jakieś webowe serwisy, czy w ogóle uniwersalne aplikacje w Go, Javie, w czymkolwiek, to ta sytuacja się trochę zmieniła. Natomiast nadal jest tak, że niektóre aplikacje fajnie działają pod Windowsem, mają swoich fanów i taka grupa, która właśnie pisze jakieś zaawansowane systemy, na przykład na Linuxy, a woli pracować na Windowsie, bo woli na biurku Windowsa, będzie z tego rozwiązania bardzo zadowolona.
Powiem ci, że zbierając te trzy rzeczy do kupy, to jednej rzeczy nie rozumiem, a inną bardzo fajnie sobie wyobrażam. Otóż wyobrażam sobie faktycznie to, że jakaś część deweloperów będzie chciała pisać swoje codzienne kody na Windowsie. Dlatego, że jeżeli dobrze się skończy ten eksperyment z Ubuntu, to będą de facto mieli środowisko, pod którym potem będą uruchamiali te ich rozwiązania, więc nie będą musieli cudować z jakimiś kontenerami, z wirtualkami, z kombinowaniem we wszystkich możliwych kierunkach, żeby to jakoś ze sobą pożenić.
I tak to będą robić, bo jest to wygodniejsze.
Bo zechcieli sobie jakoś jednak mimo wszystko pracować na Windowsach. I to ja rozumiem, tak? No ja wiem, że ty mówisz teraz o takich już kompletnie zaawansowanych, może dobrze, no to nie będzie zaawansowane, tylko takich super nowoczesnych rozwiązaniach, gdzie mam, nie wiem, jakieś konteneryzacje, różne inne rzeczy i tak naprawdę niezależny jestem od platformy, tylko sobie piszę wszędzie, gdzie nie siądę, to coś tam zrobię i to potem działa. Ale jest pewnie bardzo dużo ludzi, którzy ciągle nie mają na przykład w swoich organizacjach tego wdrożonego, bo różne kwestie, tak? Bo jeszcze się za to nie wzięli, bo Moloch nie pozwolił, bo trzeba pracować na tym, co mamy i tam czasem zdarzają się takie sytuacje, że masz jeszcze rozwiązania sprzed 5, jak nie wcześniej, lat. Kupili ci jakiegoś Windowsa na komputer, bo taka jest polityka dużej firmy. Takie są podpisane umowy i będziesz pracował pod tym Windowsem. No i kombinuj teraz, tak? Więc to jest kierunek pewnie dobry, bo ci ludzie będą mieli troszeczkę łatwiej. Ale jednej rzeczy totalnie nie rozumiem. Po co jest Visual Studio na Maci? No bo okej, ja rozumiem, odpłynęło bardzo dużo bardzo mądrych ludzi na tą platformę i tworzą oprogramowanie na open source, nie potrzebują do niczego Windowsa, więc po co im teraz to Visual Studio? Nawet jak będzie tak, że Visual Studio będą tworzyć dalej to oprogramowanie, które tworzą do dzisiaj, bo trzeba wiedzieć, że Visual Studio to jest tak duży kombajn, że tam praktycznie w każdym języku teraz popularnym można coś zrobić. I chyba nie zabraknie tych najbardziej podstawowych narzędzi, typu na przykład jakiś debugger, bo jeżeli mówisz o Pythonie, Visual Studio się pisze w Pythonie. Jeżeli mówisz o jakichś rozwiązaniach webowych, to nie wiem, czy nawet nie PHP można by było jakoś tam obsłużyć też Visual Studio. Ja akurat tego to nie wiem, ale ciekaw jestem.
Skoro Sublime czy Atom to potrafią, to nie wiesz, że Visual tego nie potrafi.
Tak, tylko oprócz pisania kodu, to tam wiesz, jakieś debugery, inne rzeczy.
To już też jest tak podstawowa rzecz, że Zdziwiłbym się, gdyby tego nie mieli.
Więc okej, więc mogę się zgodzić jeszcze z takim kierunkiem, że skoro ci programiści wszyscy dookoła piszą teraz w jakichś dziwacznych edytorach typu Atom i bardzo spodobało się to Visual Studio Code, bo nie rozwijałoby się tak szybko, gdyby nie to, że ogromna ilość ludzi teraz na niego przeszła, jest widoczny prawie ostatnio w większości tutoriali, które w najrozmaitszych językach ludzie na YouTubie umieszczają, więc jak chcesz się jakiegoś programu, jakiegoś języka teraz uczyć i szukasz aktualnego materiału wideo, to on jest często robiony właśnie w Visual Studio Code.
A powiedz mi, to Visual Studio Code na Linuxie też działa?
Na wszystkim. To jest najlepsze, bo to jest właśnie na tym elektronie oparte, więc to przenosisz na co chcesz, tak? Mac, Windows, Linux, wszystko jest obsługiwane. I ja rozumiem wtedy, że oni chcą po prostu zastąpić te wszystkie takie, no ich może w ich ocenie może no ułomne rozwiązania jednym wielkim kombajnem, którym jest Visual Studio, bo takie ono jest przeogromne, da im, tym wszystkim programistom da taką, nie wiem, no wspólną, jakby wspólny mianownik do tego, co robią, bo jak wszyscy zaczną robić w tym samym, a Microsoft pewnie na to liczy, to pojawią się nowe rozszerzenia do tego środowiska, pojawią się jakieś spójne materiały, choćby szkoleniowe, różnych fajnych rzeczy ze skalą można się spodziewać, tak?
A właśnie, to jest system darmowy czy komercyjny, płatny?
Nie, no Visual Studio to nie jest już darmowe, trzeba za to zapłacić.
Okay.
Visual Studio Code jest jak najbardziej za darmo, ale już to duże, piękne, wspaniałe, które to takie prawdziwe Visual Studio jest już płatne i to sporo płatne. I teraz, żeby tą myśl zakończyć, powiedz mi, czy ty widzisz w ogóle sens tworzenia aplikacji pod Windowsa w czymś takim?
Widzę, wiesz co, powiem tak. Spora część moich współpracowników, a pracuję w teraz dużej międzynarodowej firmie i tam są ludzie praktycznie z całego świata i przeważająca większość ludzi używa Maców. Z bardzo prostej przyczyny, przynajmniej jak oni mi to tłumaczyli, dla nich to było proste i oczywiste.
Jak ja im zazdroszczę.
Po pierwsze, te Maki są lekkie, wydajne i długo trzymają na baterii.
I się nie psują.
I są modne. I większość programistów po prostu, na przykład czytam Rubiego czy czegokolwiek innego, miała banany na ryjach w momencie, gdy biegali ze swoimi super lekkimi maczkami i patrzyli na programistów Microsoftu ciągle z ciężkimi Lenovo albo w ogóle pracujących na desktopach i z politowaniem niemalże.
Są fajne, lekkie i przyjemne laptopy, ale jakoś się tak utarło, że jednak
Maki okay, są modne, tak? Maki są fajne i...
Zaraz dotrzemy znowu do godziny. Ja nie uważam tego za modę, bo jednak, no okej, dobra, jakaś część użytkowników pewnie ma sentyment do tej platformy, ale nie wyobrażam sobie, żeby, tak jak się spojrzy na dowolną konferencję programistyczną, gdzie byś nie pojechał, w jakiejkolwiek technologii byś nie próbował czegoś pisać i pojedziesz czy znajdziesz jakiś materiał, relacje z jakiejś konferencji, z 80% sprzętu na sali świeci jabłkiem, to nie może być moda. To jest jakiś jednak pragmatyzm w tym wszystkim pod spodem, mimo tych cen, jednak dostajesz coś, czego nie dostajesz na innej platformie. Bo inaczej ja bym, no nie wiem, no to jest niewykonalne dla mnie, żeby na samej idei sprzedać tyle sprzętu.
No już jeden odcinek o tym był, nie róbmy drugiego.
Tak. Kończmy na dzisiaj.
Właśnie. Także bardzo dziękuję za dyskusję.
Ja jeszcze raz dziękuję za te komentarze, bo dzisiaj wysyłaliśmy je sobie nawzajem i to naprawdę jest bardzo miłe i no liczymy na właśnie na takie chwile, że my coś robimy, a wy potem to docenicie w jakiś sposób. Także dziękujemy bardzo. Do następnego odcinka.
Dziękujemy. Do usłyszenia.